Books przedstawia Wiesława Bancarzewska Noc nad Samborzewem. Czyta Joanna Gajur. Część pierwsza. Toruń, 4 listopada 2011, piątek. Kilka minut po 6 rano napisałam w notatniku dziecinnie prosty tekst. Na świecie są 3 rodzaje wojen. Wojny minione, wojny toczące się aktualnie oraz wojny, które kiedyś gdzieś wybuchną. W moim kraju od 66 lat trwa pokój. Potem weszłam do łazienki i przeniosłam się w przeszłość. 1 września 1939, piątek. W Annopolu padał deszcz. O 6:30 usiadłam przy radiu. Najpierw speaker podał wiadomość, że o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polski i że zbombardowano wiele miast. Następnie głos zabrał prezydent Warszawy Stefan Starzyński. Mówił krótko i mądrze. Cały komunikat zajął minutę. Wyłączyłam radio. Lecz w głowie wciąż tłukły mi się usłyszane przed chwilą słowa Starzyńskiego. Weszliśmy w okres wojny. Wysiłek całego narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Tak jak większość ludzi, boję się przemocy. Nigdy nie dotknęłam granatu, pistoletu czy karabinu, a jednak Starzyński miał rację. Od dziś jestem żołnierzem. Przestraszona tą myślą, raptownym ruchem oderwałam guzik od swetra i jednocześnie usłyszałam tupot nóg. Do biblioteki wpadł inny żołnierz, kucharka Celińska z narzuconym na koszulę szlafroku. Wojna! Zawołała od progu. W radiu powiedzieli, że wojna! Wiem, pani Felicjo. Słyszałam komunikat. Spojrzałyśmy sobie w oczy jak w lustro, w którym odbijał się własny strach. Celińska pierwsza przymknęła powieki i z cichym jękiem wpadła mi w ramiona. Tak zastała nas Wandzia.
Co się stało?
Niemcy weszli, powiedziałam. Weszli i wlecieli, bo już bombardują. Wandzia klapnęła na kanapę, nabrała głęboko powietrza w płuca, ale nie zamierzała płakać.
Jak wlecieli, to i wylecą. Mówię wam.
Reszta tego historycznego dnia upłynęła mi na niczym. Jak duch snułam się po pokojach, bezwiednie przestawiając porcelanowe figurki albo wygładzając frędzle przy serwecie. Wszystko robiłam lewą ręką, ponieważ w prawej ciągle zaciskałam guzik, który oderwałam od swetra. Ściskałam mały zielony guzik z głupią determinacją, jakby to mogło coś pomóc. Wieczorem okazało się, że w domu nie ma bajki. Czułam, że znów uciekła do Samborzewa, tam, gdzie ostatni raz widziała swojego pana. Poprzedniego dnia Olek został zmobilizowany i szykował się do wyjazdu na wojnę, to znaczy do punktu zbornego w Toruniu. Pożegnał się z ludźmi z folwarku. Dłuższą chwilę spędził w stajni z ciotką, później w domu ucałował Wandzię i Felicję, która rozpłakała się w głos, po czym zakrywając twarz fartuchem uciekła do kuchni. Kocica, Ton i Muszka spokojnie zniosły moment rozstania, ale bajka nie chciała opuścić Olka. Zębami chwytała nogawki jego spodni, skomląc błagalnie, żeby nie wyjeżdżał. Nigdy dotąd tak się nie zachowywała. Skąd wiedziała, że to nie jest zwykłe wyjście do pracy czy wyjazd na wakacje? Może unoszące się w powietrzu niebezpieczeństwo ma jakiś zapach? Kto wie? Kiedy wsiadaliśmy do bryczki, dom żegnał Olka płaczem zamkniętej w środku bajki. Na dworcu w Samborzewie panował tłok. Męska część narodu wyjeżdżała na wojnę. A żeńska nie wstydziła się łez. Idąc przez peron obok męża, który niósł na ręku walentynkę, kilka razy słyszałam ten sam krótki dialog, wypowiadany przez różnych ludzi. Obiecaj, że wrócisz.
Wrócę, obiecuję.
Gdy pociąg wjeżdżał na peron, Olek z całej siły przytulił Walentynkę, potem uniósł rondo mojego kapelusza, zdjął mi okulary słoneczne i zobaczył spokojnie uśmiechnięte oczy swojej żony. Aniu, jesteś całym moim życiem. Kocham cię, Olku. Nie zaczęłam się nagle jąkać. Po prostu w dokończeniu słowa przeszkodziło mi głośne hał, hał, hał. To bajka za kosami biegła przez peron, starając się omijać wyrastających jej na drodze ludzi. Pobiła chyba światowy rekord w psim biegu na 4 kilometry. Była bowiem umęczona do granic możliwości. Miała jednak jeszcze tyle siły, by skoczyć Olkowi na piersi. Do odjazdu pociągu pozostało pełnych 5 minut. 5 minut szczęścia dla rodziny Obryckich, do której bajka też należała. Na stacji w Samborzewie powoli zapadał zmrok. Zegar dworcowy wskazywał 7:45. Najbliższy pociąg osobowy odchodził za godzinę, lecz na obu peronach było już gęsto od podróżnych. Jedni spokojnie siedzieli na ławkach lub walizkach, inni kręcili się, zagadując każdą napotkaną grupkę, bez względu na to, czy ją znali, czy nie. Dało się słyszeć 2 tematy rozmów: kiedy skończy się wojna i czy pociąg przyjedzie. Większość podróżnych co rusz spoglądała w górę, na niebezpieczne niebo, jednak o tym nie rozmawiano. Słowo nalot budziło zbyt wielką grozę, lepiej nie wywoływać wilka z lasu. Naczelnik stacji, Dominik Polanisz, minąwszy magazyn przesyłek bagażowych, wszedł do biura dyżurnego ruchu. Na jego widok dyżurny Glapiński oraz telegrafista Żak wstali od biurka. Wszystko dobrze? Spytał Polanisz.
Tak jest, panie naczelniku.
Zameldował Glapiński, prężąc się służbiście.
Stacja Mogilno pytała już o wolną drogę dla towarowego.
W tym momencie telegraf wystukał następne zapytanie, więc Żak zajął się odczytywaniem paska taśmy, a Polanisz sięgnął po dzienniki ruchu, które leżały obok karbidowej latarki z zielonym szkiełkiem. Pobieżnie przejrzał ostatnie zapisy w dziennikach, potem skinął głową obu mężczyznom i wyszedł na zewnątrz, by zapalić papierosa. Od 14 godzin był na nogach. Podobnie jak cały personel dworca, poczynając od robotników torowych, a na dyżurnych ruchu kończąc. Wszyscy ci ludzie rozumieli, że teraz stacja w Samborzewie stała się odcinkiem frontu. Pociągi muszą jechać po torach, tak jak krew musi płynąć w żyłach. Przechadzając się wolnym krokiem po peronie, Dominik widział mnóstwo kierowanych na siebie spojrzeń, bo jego kolejarski mundur dawał podróżnym to,